Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Dziś, 19 października, obchodzimy 39. rocznicę męczeńskiej śmierci i wspomnienie liturgiczne błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Gościem dnia jest pani Katarzyna Soborak, założycielka i kierownik Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu błogosławionego księdza Jerzego, notariusz w procesie beatyfikacyjnym księdza Popiełuszki. Pani Katarzyno, witam serdecznie na antenie Radia Rodzina. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Drodzy Państwo, nasz dzisiejszy gość, pani Katarzyna, znała osobiście księdza Jerzego. Zatem pani Katarzyno, bardzo proszę na początku opowiedzieć nam o tym, jak poznała pani księdza Jerzego o tamtym czasie.
Żeby mówić o księdzu Jerzym, to trzeba najpierw powiedzieć o tym, jaka była wtedy sytuacja, dlaczego te wszystkie sprawy, które potem się potoczyły, wynikły. Ksiądz Jerzy Popiełuszko żył w tym okresie, kiedy ja go znałam. Ten okres był bardzo trudny, bo to była wtedy zdelegalizowana Solidarność. Był to okres stanu wojennego. Wtedy Polacy byli bardzo przejęci, martwili się dużo. Działaczy Solidarności znajdowało się w więzieniu, a dużo osób było wyrzuconych z pracy. No, my protestowaliśmy, organizowaliśmy strajki. Nie chcieliśmy się pogodzić z tym faktem, że ta Solidarność została w taki sposób potraktowana. I w ogóle martwiliśmy się o tych wszystkich, którzy się znaleźli w odosobnieniu. Mnie też się zdarzyło, że byłam usunięta z pracy za strajk. I wtedy znalazłam się na Żoliborzu. Ja nie byłam od pierwszej mszy świętej za ojczyznę, która była odprawiana 28 lutego 1982 roku. Ja przyszłam w maju. W maju, ponieważ człowiek jak jest wyrzucony z pracy, to czuje się taki zagubiony. I przyszłam na Żoliborz i zaczęłam uczestniczyć w mszach świętych za ojczyznę. I wtedy, kiedy ksiądz Jerzy odprawiał tę mszę świętą za ojczyznę, wtedy miałam okazję poznać księdza Jerzego. Więc moje kontakty z księdzem Jerzym na początku to były podczas mszy świętych za ojczyznę. Ja byłam regularnie już, jak przyszłam po raz pierwszy w maju 1982 roku, to nie opuściłam żadnej mszy świętej. Miałam okazję zawsze potem spotykać się z księdzem Jerzym, jak mieliśmy jakieś sprawy, jak była rocznica na przykład rejestracji Solidarności, gdzie chcieliśmy zamanifestować, że pamiętamy, że protestujemy, bo to był taki okres. To wtedy się z księdzem Jerzym spotykałam. Spotykały się jeszcze inne osoby, które były współorganizatorami tych uroczystości. Ale wracam może do tych mszy świętych za ojczyznę, które odprawiał ksiądz Jerzy Popiełuszko. To był taki moment, że ludzie byli bardzo przygnębieni. Zresztą ksiądz Jerzy kiedyś powiedział w swoim wywiadzie o swojej działalności. Mówi tak, że do niego przychodzą ludzie, którzy są powyrzucani z pracy, są pobici, mają różne problemy. Przychodzili ludzie i opowiadali księdzu Jerzemu o tych swoich troskach, o swoich problemach. I wtedy ksiądz Jerzy postanowił, że nie chce, żeby były te cierpienia narodu zmarnowane. I wtedy postanowił odprawiać msze święte za ojczyznę i tych, którzy dla niej cierpią najbardziej. I te msze święte podczas tych nabożeństw bardzo często ksiądz Jerzy wspominał o tych wszystkich problemach, które ludzie księdzu Jerzemu opowiadali. Więc oczywiście ten pobity, ten w więzieniu, ten prawda, nawet przecież i przypadki śmiertelne. Więc te msze święte dawały taką niesamowitą nadzieję. Zaczęło na msze święte za ojczyznę przychodzić coraz to więcej ludzi do tego stopnia, że już czasami było po 10-20 tysięcy. Ksiądz Jerzy co prawda na mszach świętych za ojczyznę wspominał o tych problemach, które dotykały ludzi, ale on opierał się na nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II i księdza kardynała Wyszyńskiego. Msze święte były bardzo tak uroczyście przygotowywane. Byli zawsze aktorzy, którzy recytowali poezję religijno-patriotyczną. Zawsze była stosowna dekoracja do obecnie panującej sytuacji. I ludzie bardzo się modlili. Naprawdę ta atmosfera, która panowała podczas mszy świętych za ojczyznę, jest naprawdę czasami nie do przekazania. Bo ludzie, którzy byli, raz, że byli dotknięci z tym samym faktem, co się stało, co wprowadzenie stanu wojennego, nikt nie był pewien, czy nie będzie zaaresztowany, albo czy nie będzie pobity. Więc te pieśni religijno-patriotyczne i to kazanie, które ksiądz Jerzy głosił, to były dla nas ogromnym, ogromnym wsparciem. Poza tym jakoś człowiek taką miał nadzieję, że jesteśmy między sobą, że ludzie, którzy obok mnie stoją, to takie same mają poglądy, to samo myślą, o to samo się modlimy. No i wszystko się bardzo pięknie, prawda, pod tym względem toczyło, że można było znaleźć godzinę, może 2 godziny ta uroczystość cała trwała, że to był taki wolny kawałek tej naszej ojczyzny, to był ten kościół świętego Stanisława Kostki. No ale przecież ówczesna władza, kiedy widziała, że na te msze święte za ojczyznę przychodzi tak strasznie dużo ludzi, że zaczęli się niepokoić, bo ludzie przyjeżdżali z całej Polski. Wtedy gdzieś tam z boku stały jakieś specjalne samochody, służby bezpieczeństwa. Często sprawdzali dokumenty, sprawdzali dowody. No mieli pretensje, że ma pan przecież swój kościół, dlaczego pan się nie modli za ojczyznę w swoim mieście, w swoim kościele. Czasami zatrzymywali na 48 godzin tych ludzi. I wtedy ksiądz Jerzy już potem zaczął być upominany przez ówczesną władzę, a księdzu wywierali taką presję, żeby przestał odprawiać mszy świętej. Były skargi również do prymasa, żeby księdzu Jerzemu zabronić odprawienia tych nabożeństw. Wtedy ówczesna władza zaczęła księdza Jerzego inwigilować. W mieszkaniu księdza Jerzego było pełno podsłuchów. Kiedy rzucili mu cegłę z materiałem wybuchowym, znowu go tam wzywano na przesłuchania do Pałacu Mostowskich. My tam czasami też pod Pałac Mostowskim przychodziliśmy, żeby księdzu Jerzemu towarzyszyć. No bo rzeczywiście ksiądz Jerzy czuł się taki, no bardzo przykre było. Nawet usiłowali księdzu Jerzemu, bo kiedyś nawet miał taką rozprawę w sądzie. Chcieli mu jakieś zarzuty postawić i wtedy porzucili mu nawet w jego takim prywatnym mieszkanku różne kompromitujące go materiały. I wtedy go zatrzymali, właśnie milicji wtedy, była milicja. To był Pałac Mostowskich. Wtedy my wszyscy też byliśmy bardzo przejęci, że ksiądz Jerzy jest zatrzymany, że właściwie cierpi. Dla nas to były bardzo ważne te msze święte za ojczyznę, one nam dały ogromną nadzieję. A tu w tym momencie, kiedy ksiądz Jerzy znalazł się już w tym Pałacu Mostowskim, no to dla nas było to wielkie przeżycie, więc my no tutaj jakoś tak staraliśmy się, ale też od razu Kościół zareagował i adwokat do milicji się zwrócił, no i księdza Jerzego jakoś wypuścili. Ksiądz Jerzy potem opowiadał, że zamknęli go w celi, gdzie tam było kilka osób, które miały bardzo ciężkie przewinienia i miały chyba wyroki takie, które chyba wskazywały na to, że to są dożywocie. Zresztą jeden z tych ludzi, którzy tam w tej celi przebywali z księdzem Jerzym, poprosił o spowiedź. I kiedy myśmy się bardzo martwili o księdza Jerzego, że on tam w tym więzieniu przebywa i martwiliśmy się, czy go w ogóle wypuszczą, no ale szczęśliwie na skutek interwencji biskupa ksiądz Jerzy wrócił. No i powiedział, że Pan Bóg go tam posłał, bo jeden z tych ludzi, który miał bardzo wysoki wyrok, się wyspowiadał.
Dom rodzinny Popiełuszków, on na pewno wpłynął na to, jaki był ksiądz Jerzy, na jego życiowe wybory. Pani Katarzyno, proszę powiedzieć też nam właśnie o tym domu rodzinnym. o jego dzieciństwie, o jego powołaniu.
Ksiądz Jerzy, tak jak mama powiedziała, pierwszy uniwersytet to przeszedł w domu rodzinnym. Mhm. Bo ksiądz Jerzy, jak się miał urodzić jako trzecie dziecko, to mama księdza Jerzego bardzo pragnęła, że dziecko, które się narodzi, to żeby było poświęcone Panu Bogu. Jak dziewczynka, to żeby została zakonnicą, a jak chłopiec, to żeby został kapłanem. I kiedy narodził się ksiądz Jerzy 14 września, właśnie w takim wielkim święcie, bo święto podwyższenia Krzyża Świętego, no więc mama mówiła, że no dziecko się rozwijało u niej w domu, zawsze była modlitwa, jak było majowe, to odmawiali litanie do Matki Bożej, jak był październik, to odmawiali różaniec. No i ta atmosfera rodzinna, ksiądz Jerzy wzrastał w takiej rodzinnej atmosferze i mama zauważyła, że już jak takie dziecko, bo chodziła z nim też i do kościoła, to się przebierał w różne szmatki, nakrywał się i udawał księdza. I mama mówi, że od dzieciństwa właściwie no tak jakoś bardzo chętnie klękał do modlitwy i też zawsze był taki zainteresowany, to sobie obrazki stawiał na stoliku. Oczywiście to wszystko się, prawda, w tej atmosferze rodzinnej odbywało. No ale wtedy, kiedy dorósł już do szkoły, to ksiądz Jerzy zaczął chodzić do Suchowoli, odległej o 5 kilometrów od okopów, od domu rodzinnego. Chciał być ministrantem. Oczywiście to wszystko się ładnie, te plany jemu ziściły, no ale musiał zawsze wychodzić, bo najpierw chodził służyć do mszy świętej przed lekcjami, więc musiał wychodzić z domu godzinę wcześniej, więc mama się o niego zawsze martwiła, bo czasami były warunki takie dosyć trudne, mróz i śnieg, wtedy były rzeczywiście duże zimy i czasami deszcze, ale ksiądz Jerzy był bardzo pilnym ministrantem i bez względu na pogodę, to ksiądz Jerzy właśnie do kościoła przychodził i służył do tym. Przez wszystkie lata w Suchowoli, aż do zdania matury, ksiądz był tam ministrantem. I poza tym znalazł swojej babci rycerza niepokalanej. I też mama mówiła, że składał, tak mama mówiła, w taki stosik tego rycerza niepokalanej. No i ciągle go tam przeglądał i czytał. Oczywiście był bardzo zafascynowany ojcem Maksymilianem. Kiedy skończył maturę, miał w planie naukę w seminarium. Wybrał sobie Warszawę, dlatego że był zafascynowany kardynałem Wyszyńskim. No i już tutaj pozostał.
W tamtym czasie seminarzyści odbywali obowiązkową służbę wojskową. To był dla nich niezwykle trudny czas. Również kleryk Jerzy Popiełuszko był w wojsku.
Pomimo, że studenci nie musieli odbywać służby czynnej, to kapłanów zaczęli powoływać do służby. Dla księdza Jerzego pobyt wojska był bardzo takim dużym doświadczeniem życiowym. On bardzo lubił się modlić i chodzić na mszy święte, służyć do mszy świętej, a tam nie było to możliwe. Nawet nie pozwalano się modlić, nie pozwalano klękać na kolana, śpiewać pieśni religijnej. I ksiądz Jerzy był wśród kleryków takim dosyć odważnym. Nie chciał się z tym faktem pogodzić. Jak się okazało później, to ksiądz Jerzy z wojska wyszedł jako chory człowiek, bo tam bardzo często musiał odbywać różne kary. Kiedyś dowódca kazał mu zjąć różaniec z palca. On powiedział, że nie zdejmie. On mówi, pan ma obrączkę, panu nie przeszkadza, to różaniec też ja mogę mieć, też mam obrączkę na palcu. Ponieważ ksiądz Jerzy pisał listy do swojego ojca duchownego, opisywał, co się dzieje w wojsku i wśród tych listów znajduje się ten fragment, gdzie ksiądz Jerzy opisuje, jak to stał parę godzin w pełnym rynsztunku, prawda, kazał mu zdjąć buty z bosymi nogami. Ksiądz Pogódzki, pisząc wspomnienia o księdzu Jerzym, opisuje, że ksiądz Jerzy opowiadał mu, że kiedyś za jakieś tam, według tych dowódców przewinienia, to kazali mu chodzić po schodach na trzecie piętro, schodzić w dół i tak, takie czynności musiałam powtarzać. Kiedy mu się, prawda, zrobiło słabo, to go stawiano pod ścianą, polewano wodą i te czynności musiał powtarzać. Także nic dziwnego, że ksiądz Jerzy z wojska wyszedł jako chory człowiek. Były problemy, ksiądz Jerzy się leczył, no ale nawet były pewne wątpliwości, czy ksiądz Jerzy będzie mógł otrzymać święcenia kapłańskie. Ale w 72 roku, 28 maja, ksiądz Jerzy otrzymał święcenia kapłańskie z rąk swojego ukochanego kardynała Wyszyńskiego. Na obrazku napisał: posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałe serc. I tak naprawdę to takie znamienne słowa, bo ksiądz Jerzy, co napisał na tym obrazku, to właściwie w swoim życiu stosował.
Po święceniach kapłańskich ksiądz Jerzy został skierowany do pracy duszpasterskiej na placówkach w Ząbkach, później w Aninie, następnie na Żoliborzu do parafii Dzieciątka Jezus i 20 maja 1980 roku jako rezydent do ostatniej jego parafii, do parafii świętego Stanisława Kostki.
No, ksiądz Bogucki, tak jak też pisze w swoich wspomnieniach, taki to drobny, szczupły, no podobno śpiewać nie umiem. No ale jak mi opatrzność go to zsyła, to ja wierzę opatrzności i z otwartymi ramionami go przyjął. No a był to miesiąc maj, 80 rok i wtedy już się zaczęła budzić solidarność, bo przecież to już było po wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II, który wypowiedział te znamienne słowa na placu ówczesnym zwycięstwa obecnym Piłsudskiego: niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Wtedy, kiedy, prawda, ten ruch, no jakoś tak ludzie się zmobilizowali i powstała Solidarność. I to wtedy, no właśnie jeszcze w maju to tej Solidarności nie było, ale już tak ludzie zaczęli się jakoś tak, no, inaczej czuć. No i wtedy, kiedy w lipcu i w sierpniu pojawiły się te strajki, to ksiądz Jerzy już w parafii, ale w charakterze rezydenta. Ale tak się zdarzyło, że w Warszawie największy strajk to był na terenie Huty Warszawa. Huta wtedy liczyła 10 tysięcy zatrudnionych i to wtedy robotnicy poprosili, właśnie delegacja udała się do księdza kardynała Wyszyńskiego, żeby przysłał jakiegoś kapłana, bo oni proszą, żeby odprawił im ktoś mszę świętą, jakiś kapłan. No i tak się zdarzyło, że kapelan księdza kardynała Wyszyńskiego, ksiądz Piasecki, opisuje, że właśnie on jadąc po drodze patrzy, a tu kościół świętego Stanisława Kostki, to wstąpił do kościoła, do zakrystii, akurat tam spotkał księdza Jerzego. Zaproponował księdzu Jerzemu, czy on by zechciał pojechać do robotników, do Huty Warszawa, bo tam proszą o kapłana, że kardynał Wyszyński, prawda, prosi o to, żeby kapłan jakiś się tam udał. No, uzgodnił z księdzem Bogudzkim, ksiądz Jerzy, no i pojechał na teren pod Hutę. Oczywiście nigdy w życiu nie był na terenie tak dużego zakładu pracy, miał nawet ogromną tremę. Pisze, opisuje o tym w swoim wywiadzie, że miałam ogromną tremę, że ciekawy był, jak go przyjmą, czy będzie gdzie odprawić mszę świętą, czy będzie ołtarz. No, podszedł pod bramę Huty Warszawa i wtedy powitany został ogromnymi brawami. Myślał, że jakaś osobistość za nim idzie. Obejrzał się, no ale widział, że to on. No i wtedy tak sobie pomyślał, że to dla kościoła te brawa, które przez tyle lat pukały do fabrycznych bram, a one były ciągle zamknięte. Wszystko było przygotowane, byli ministranci, był ołtarz, ale zanim ksiądz Jerzy odprawił mszę świętą, to robotnicy poprosili o spowiedź. Więc na tym bruku, prawda, posmarowany, pomazany różnymi smarami, było jakieś żelazwo, otaczało go. Siedział na takim krześle, no i ludzie ci, no oczywiście był to strajk i ludzie na pewno mieli, prawda, pewne obawy, jakiś niepokój. No więc bardzo dużo ludzi się spowiadało, A tak jak ksiądz Jerzy pisał, że niektórzy nawet po 30 latach przystępowali do sakramentu pokuty. I ta pierwsza msza święta za ojczyznę była dla księdza Jerzego, miała bardzo wielkie znaczenie, bo ksiądz Jerzy od razu się z tymi ludźmi bardzo zaprzyjaźnił. Wtedy to był 31 sierpnia 80 roku, to akurat był ten moment, kiedy ksiądz Jerzy pojechał do huty i wtedy podpisane były umowy gdańskie. Więc no, tak się pięknie złożyło, że on później z tymi robotnikami spotykał się, wyjeżdżał na pielgrzymki.
Ze względu na nasze ramy czasowe musimy iść dalej w naszej rozmowie. Jak doszło do wyjazdu księdza Jerzego do Bydgoszczy 19 października 1984 roku i później do zabójstwa?
Ksiądz Jerzy zorganizował takie dwie pielgrzymki ludzi pracy. Jedna pielgrzymka odbyła się w 1983 roku we wrześniu, a druga 30 września 1984 roku. To była taka ostatnia pielgrzymka ludzi pracy, gdzie ksiądz Jerzy był w Częstochowie. I tam poznał się z księdzem z Bydgoszczy, z parafii świętych polskich braci męczenników. I to wtedy ksiądz Jerzy został zaproszony do odprawienia mszy świętej w tym kościele. Ksiądz Jerzy tutaj powiedział, że on wybiera się na to spotkanie, a ponieważ tutaj już było dużo takich sytuacji, takich okazji, które świadczyły o tym, że oni księdza tutaj bardzo obserwują i że może się coś złego księdzu Jerzemu przytrafić, prosili, żeby ksiądz Jerzy nie jechał. Właściwie ksiądz Jerzy na zajmowanie się ludźmi pracy nie miał dekretu, bo on miał dekret, ale na prowadzenie duszpasterstwa medycznego. I wtedy, kiedy ksiądz Jerzy był zaproszony do Bydgoszczy, to miał spotkanie ze służbą zdrowia, bo do Bydgoszczy został zaproszony na 19 października, a 18 października był do święto świętego Łukasza, to było święto służby zdrowia. I ksiądz Jerzy zawsze miał zwyczaj odprawiania tej mszy świętej u sióstr wizytek na krakowskim przedmieściu. Wtedy z księdzem Jerzym koncelebrował tę mszę świętą biskup Kraszewski. Biskup mówił do niego, zwracał mu uwagę, żeby on jednak nie jechał do Bydgoszczy, że może się coś zdarzyć, że oni tutaj już tam usiłowali, prawda, rzucać i ten cegły i te różne historie, które o tym świadczyły. Ale ksiądz Jerzy powiedział, że on już przekroczył granicę strachu i on się niczego nie lęka i jest gotowy na wszystko. No i jeszcze był, wcześniej był jeszcze u spowiedzi, miał tutaj spowiednika, ksiądz Kądziela. No i następnego dnia rano pojechał do Bydgoszczy. No i tam w Bydgoszczy, kiedy ksiądz proboszcz był w trakcie budowy kościoła. Jak się dowiedział, że ksiądz Popiełuszko ma przyjechać, to wyobrażam sobie, że taki przyjedzie ksiądz, który będzie głosił taką homilię potężnym głosem, że w ogóle to będzie takie wydarzenie jakieś bardzo takie ostre. No ale mówi, że przyjechał, zobaczył księdza Jerzego i tak się troszeczkę zawstydził, że bardzo taki skromny, drobny kapłan, taki delikatny, ale poprosiłem go, mówię, proszę księdza, ja buduję kościół, to niech ksiądz nie głosi kazania, bo oni potem tutaj będą mi robili dużo trudności, nie będę mógł tego kościoła wykończyć. No ksiądz Jerzy powiedział, to dobrze, odprawił mszę świętą, kazanie nie wygłosił, ale poprowadził rozważania różańca świętego. I te rozważania księdza Jerzego to były naprawdę takie piękne, które zakończyły pięknymi słowami. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, odwetu i przemocy. I wtedy właśnie, kiedy ksiądz Jerzy już wracał z tej Bydgoszczy i proszono go, żeby przenocował, ksiądz Jerzy mówi, że nie, jutro rano odprawiam mszę świętą, muszę wracać do Warszawy, bo on zawsze był taki bardzo pilny, więc wracam do Warszawy, a był tylko z kierowcą, z Chrostowskim. Proponowali, żeby samochód pojechał z księdzem Jerzym, żeby mu towarzyszył, Ale ksiądz Jerzy powiedział, a to tylko do granic Bydgoszczy, żebyśmy nie błądzili, a dalej już pojedziemy sami. No i tak się stało. No ale niestety po 30 kilometrach, prawda, w miejscowości Górsk pokazał się milicjant przebrany za milicjanta drogowego, latarka, lizak, no i zatrzymali samochód, no i wtedy ksiądz Jerzy został uprowadzony. No i właśnie wtedy zaczęła się historia. Ksiądz Jerzy nie wrócił do parafii prostowskiej, wyskoczył z samochodu, dał znać tam księdzu w Toruniu, co się stało, tam niby szukali, tam on znalazł się w pogotowiu, bo tam trzymali. No już potem się działy rzeczy związane z dochodzeniem. To już bardzo długie różne rzeczy się tam działy, to już nie będę opowiadała. Natomiast w Warszawie tutaj no, od razu wszyscy bardzo się przejęli, że księdza Jerzego, niektórzy mieli nadzieję, że księdza Jerzego wypuszczą, ale przecież znając tę władzę, która wtedy działała, to no, myśleliśmy, że może go pobiją, może go będą przesłuchiwali, ale może jakoś wróci. Także 11 dni, dzień i noc trwały błagalne modlitwy o powrót księdza Jerzego. No niestety, 11 dnia przyszła wiadomość, że już zwłoki księdza Jerzego wytopione są z Wisły na Tamie we Włocławku. Wtedy no, byłem też w kościele, taki płacz, krzyk, rozpacz no, ogromna. Kapłani byli przy ambonce. Trudno było wyciszyć płaczących ludzi, ale jeden z księży, ksiądz Feliks Wolejewski Paloty, kiedy podszedł do ambonki, do mikrofonu, zaczął mówić, kochani, kochani, jeszcze nie wiecie, co się stało, no ale odmówmy modlitwę, ojcze nasz, odmówmy ojcze. No i jak ludzie zaczęli odpowiadać, dochodzili do słów, odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. To się niektórzy na razie buntowali, no ale potem jakoś wszyscy zaczęli odmawiać, przez łzy płakali. No i właśnie ta sytuacja, później był ogromny pogrzeb, który zgromadził, bardzo różnie określają. Jedni mówią, że 500 tysięcy, mówimy 600, inni mówią, że milion. Bardzo cały świat kultury, nauki, było 9 biskupów pod przewodniczym kardynała Glempa, odprawiła się msza święta. I wtedy największe szczęście nasze było to, że ksiądz Jerzy został pochowany przy kościele świętego Stanisława Kostki.
Po pogrzebie księdza Jerzego na Żoliborz do jego grobu zaczęły przybywać pielgrzymki z całej Polski. Zaczęło się też gromadzenie informacji na temat życia męczennika.
Ksiądz Bogucki powiedział, że trzeba to wszystko opisać, co się dzieje. No bo my wszyscy wołaliśmy, że ksiądz Jerzy jest męczennikiem, żeby księdza Jerzego, żeby składać dokumentację, że on przecież oddał życie, że na pewno że go zamordowali, że taki umęczony i tak dalej. Ale ksiądz Bogucki powiedział, nie, proszę Państwa, to musi być na raz, że 5 lat musi potrwać, ale musimy udowodnić kult prywatny. No i wtedy ksiądz tam widział jednego kolegę, który zajął się tym organizacją, ale ja byłam też włączona do współorganizowania tej służby informacyjnej, więc też z zakładów pracy, bo kiedyś tam jakieś wykłady organizowaliśmy. No w każdym razie trzeba było tak zorganizować, bo pielgrzymki potem przyjeżdżały, autokary, bo to jeszcze Solidarność była przecież wtedy, pozostała w zakładach pracy, więc przyjeżdżały różne delegacje na mszę święte za ojczyznę i do grobu, więc trzeba było po 3 osoby ustawiać na dyżurze, żeby po prostu nadążyć, spisywać grupy. No i na skutek działalności tej służby informacyjnej powstał bardzo duży materiał dokumentujący kult prywatny, bo były odnotowywane wszystkie grupy, one były opisane, co to za grupa, ale potem przyjeżdżały jeszcze osobistości do grobu. Przyjeżdżali premierzy, prezydenci, głowy państw, ale również kardynałowie, biskupi, przez lata zaczęło się to bardzo, bardzo rozwijać i ten kult był ogromny. Przyjeżdżały pielgrzymki z zagranicy, z różnych krajów. Dochodziły do nas wiadomości o różnych cudach, o różnych łaskach, o których ludzie informowali. Więc to wszystko zaczęło się dziać. Na skutek tej działalności, tej kościelnej służby informacyjnej, zaczęło się organizować archiwum. Właściwie te materiały trzeba było zaopiekować się nimi, podzielić, odpowiednie teczki znaleźć, segregatory. No to i zaczęło się, powstało duże archiwum Kościelnej Służby Informacyjnej. No i wtedy, kiedy ksiądz Bogucki niestety zmarł w 1987 roku, przyjechał następny proboszcz, no proboszczowie się zmieniali, no a służba informacyjna działała. W 1994 roku, jak miało 10 lat od chwili śmierci księdza Jerzego, ludzie chodzili, my też chodziliśmy do biskupów i prosiliśmy, że może rozpoczynać proces beatyfikacyjny, ale tak wysłuchiwali, no to dobrze, no pracujcie tam, pracujcie dobrze, zobaczymy, zobaczymy, ale nic nam konkretnego nie obiecywano. Na dziesięciolecie postanowiliśmy opracować taki materiał, taką informację dla księdza kardynała, co się wydarzyło, jakie wpisy są, jak ludzie odbierają księdza Jerzego, no całą taką dokumentację, parę tysięcy, chyba ze 4000 było wtedy próśb takich pielgrzymów o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. No więc taki zespół właśnie na 10. rocznicę śmierci, byłam w tym zespole, bo wtedy już odpowiadałam za tą kościelną służbę informacyjną. Byliśmy u księdza kardynała. Ja księdzu kardynałowi przedstawiłam tą całą sytuację, co tutaj u nas się dzieje, jak ludzie przeżywają, jakie łaski, jakie cuda. I też wydarzył się cud, bo kobieta odzyskała wzrok. I mieliśmy całą dokumentację i przed uzdrowieniem, i potem po uzdrowieniu. I do tej całej dokumentacji się dołączyliśmy. Ksiądz kardynał postanowił przedstawić biskupom, a potem sprawa zaczęła się coraz bardziej rozwijać, ponieważ ksiądz Jerzy został zamordowany we Włocławku, no to trzeba było przenieść na jurysdykcję z Włocławka do Warszawy. No i te wszystkie rzeczy się tam zaczęły dziać. No doszło do tego, że w 1997 roku, 8 lutego, rozpoczął się proces beatyfikacyjny. No i właśnie wtedy miałam wielki zaszczyt mieć funkcję notariusza w tym procesie.
I wielka radość, długo oczekiwany dzień nastąpił 6 czerwca 2010 roku. W Warszawie ksiądz Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym. Modlimy się teraz o jego rychłą kanonizację, ogłoszenie go świętym. Pani Katarzyno, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Zapraszam na uroczystości rocznicowe męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. No i korzystania ze środka dokumentacji, gdzie można skorzystać, można pisać piękne rzeczy i analizować, bo w tej chwili już jest po digitalizacji. Materiał się znajduje w formie cyfrowej. Zapraszamy.
Naszym gościem, drodzy Państwo, dziś była pani Katarzyna Soborak z Warszawy.
Gość dnia w Radiu Rodzina.